Michał Buczkowski odwiedził nasze studio. Bardzo ci dziękuję, że w czasie wakacji znalazłeś dla nas czas.
Dzień dobry.
Tylko przypomnę państwu, że to skrzypek, który pochodzi ze Szczecina. Już kilka razy Michał koncertował ostatnio w Willi Lenca, ale obiecał, że jak przyjedzie na wakacje, to znajdzie troszeczkę czasu i już jest. Bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych twoich wyjazdach do Afryki. Do Kenii jeździsz.
Jeżdżę do Kenii, chociaż wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o Afrykę, od Republiki Południowej Afryki. Ale muszę przyznać, że to była taka pierwsza miłość, no, ale kiedy pojechałem do Kenii, stwierdziłem, że to jest prawdziwa Afryka, bo RPA to jest taka trochę amerykańska Afryka i nie do końca człowiek wie, gdzie jest tak naprawdę. Natomiast Kenia ze swoją naturą, z ludźmi, no to już jest taka Afryka 100%.
Tym bardziej, że Kenia jest tak w środkowej Afryce?
Wschodniej, tak bardziej na środku, tak, ale na środku, na wschód, ale taki środkowy wschód, powiedzmy.
Powiedzmy, co ty tam robisz w tej Kenii? Bo tak naprawdę robisz to, co codziennie robisz, czyli grasz i uczysz grać.
Tak, gram i uczę, to prawda. Chociaż to jest sytuacja zupełnie wyjątkowa i sytuacja, która zmieniła moje życie. To się zaczęło 2 lata temu. Ja pojechałem do Kenii zagrać koncert dla polskiej ambasady. I przy okazji wiedziałem, że będzie parę godzin w jakiejś szkole w slumsach, która się nazywa Ghetto Classics. Nie wiedziałem nic więcej na temat tej szkoły.
No, znając ciebie, jesteś otwarty, to dlaczego nie?
Tak, więc mogę pokrótce opowiedzieć tę historię. Ja bardzo się ekscytowałem generalnie tą wizytą, chciałem pojechać do tej szkoły. Nie wiedziałem, że to zmieni moje życie, bo tak się stało. Przyszedłem tam, pamiętam, że było bardzo gorąco, jak to w Kenii przeważnie.
To są po prostu biedne dzielnice.
To są biedne dzielnice. Akurat
ubogie dzielnice.
Tak, ten slums, który się nazywa Korogocho, to jest jedna z uboższych dzielnic Nairobi i to widać, ponieważ Nairobi jest troszeczkę schizofrenicznym miejscem, bo tam są wieżowce i domy, które są tak bogate, że aż trudno sobie to wyobrazić. A zaraz, na przykład za rogiem, są takie slumsy, w których ludzie nie mają nic i właśnie są jakieś domki z dykty. I co jest uderzające, jest nawet ludzie żyjący w tych trudnych warunkach mają ogromną godność. Oni na przykład zwrócili uwagę na to, jak oni są czyści. Oni zawsze mają pachnące ubranie i zawsze to pranie jest rozwieszone przed tymi domkami z dykty. I oni są najczystsi jak mogą. Jadąc tam, pierwsza rzecz, która bardzo uderza pozytywnie, to dobroć i przyjacielskość ludzi. Oni są tak pozytywni i przyjacielsko nastawieni do ciebie, że czujesz się właściwie tak, jakbyś przyjechał do domu od pierwszej minuty. To jest coś, czego mi brakuje w sumie w Europie, bo w Europie jesteśmy niestety bardzo egoistyczni, coraz bardziej. I tak, warczymy na siebie i też taka sytuacja, właściwie już teraz anegdota, której nie zapomnę. Pamiętam, jak lądowałem w Amsterdamie z Kenii. I pierwszą sytuacją, jaką zobaczyłem na lotnisku, to była bogata holenderska pani, która miała problem z tym, że kawa jest odrobinę za zimna. Więc tak sobie pomyślałem, to są dwa zupełnie różne światy, w których my żyjemy. I też jest bolesne trochę to, ale niestety świat nie jest sprawiedliwy, że bardzo dużo zależy od tego, w jakim miejscu się urodzisz tak naprawdę. Bo możesz się urodzić w takim miejscu jak Afryka i musisz o wszystko walczyć. To
zostawmy. No i trafiasz do takiego, no właśnie, co to jest? Sala, miejsce?
Tak,
no co to jest? Szkoła?
To jest szkoła. To jest taka szkoła, która jest właściwie małym miejscem. Obok jest boisko sportowe. I to jest takie miejsce, które ludzie z Kenii, którzy studiowali w Stanach muzykę, postanowili wrócić do Kenii, postanowili dać szansę dzieciakom z ulicy praktycznie, którzy mieszkają właśnie w tych biedniejszych dzielnicach i często tam jest bardzo dużo kryminalnych sytuacji i różnych nieciekawych rzeczy i generalnie nie ma większej przyszłości, postanowili otworzyć szkołę muzyczną. Otworzyli szkołę muzyczną, mając swoje kontakty w Stanach i mając też kontakty, które pobudowali sobie chociażby z Juilliard School of Music w Nowym Jorku czy ze szkołami w Wielkiej Brytanii. Stworzyli takie miejsce, w którym każdy może przyjść i może sobie zacząć na czymś grać. Oczywiście
znaczy
to nie...
każdy z tej dzielnicy,
każdy
bo to
z tej
nie
dzielnicy.
Jest tak, że ci bogaci też mogą tutaj przyjść.
Nie. To jest każdy z tej dzielnicy, ponieważ no oczywiście wiadomo, ci ludzie przeważnie nie mają pieniędzy, więc to wszystko jest jakby za darmo. I dobrze, że tak jest. I to jest właśnie szansa dla dzieciaków, które tam mieszkają. Oni na pewno dużo ciężej pracują w związku z tym, ponieważ mają motywację. To jest coś, czego z całym szacunkiem ponownie brakuje na przykład moim uczniom w Holandii. Oni są bardzo zdolni, ale oni nie mają pewnej determinacji, bo nie potrzebują jej mieć. Natomiast mój uczeń, o którym za chwilę będzie mowa w Afryce, jest zdeterminowany. Jego miłość do muzyki jest ogromna i gdybym się nie pojawił w jego życiu i nie pojawiły się sytuacje, które się zdarzyły, on dalej by kochał muzykę, bo kocha muzykę, to muzyka jest jego całym życiem. Natomiast to przy okazji, że się pojawiłem i że jest szansa na lepsze życie w jego wypadku, na pewno daje mu dodatkowego kopa, powiedzmy brzydko, i jest dla niego, no to jest determinacja.
Przyjeżdżasz, powiedz o tym pierwszym dniu.
Tak,
przyjeżdżasz,
no więc ten pierwszy dzień był, tak jak mówię, no zmienił moje życie i był kompletnie niezapomniany.
Ale przychodzisz i co? Wchodzisz
do
sali?
Jest parę starych pulpitów. Są bardzo dziwne drzwi, których do dzisiaj nie wiem, jak się zamyka i otwiera. W każdym razie jest to miejsce, w którym słychać muzykę na każdym rogu. Ludzie sobie ćwiczą na korytarzach. No trochę u nas też tak jest w Europie, ale to jest bardzo specyficzne miejsce. I nagle wchodzę do takiej sali. Pamiętam, że dostałem grupę początkujących i wchodzę do sali, w której było może z 20 dzieciaków w różnym wieku, od najmniejszych do takich już nastolatków. I oni generalnie patrzyli się na mnie, że przyszedł jakiś biały pan i teraz coś do nich mówi i nikt się nie odzywał. Zaczynamy robić lekcje, więc oni generalnie przez godzinę, trudno mi było nawiązać kontakt, bo oczywiście graliśmy cały czas, ale nikt się nie odzywał. Więc stwierdziłem, że muszę w końcu nawiązać
Czyli
jakiś
wykonywali
kontakt.
Wykonywali twoje polecenia?
Wykonywali moje polecenia jak należy i nic więcej, z bardzo ładnym uśmiechami na twarzy, ale czegoś mi brakowało, brakowało mi jakiegoś kontaktu. I w końcu doszło do takiej sytuacji, że musieliśmy mieć ten kontakt słowny, ponieważ zaczęliśmy grać jakąś kolejną melodię, więc zapytam się, czy ktoś może mi powiedzieć, którym palcem zaczynamy ten utwór. I jeden chłopiec wyciągnął rękę i mówi, że to jest trzeci palec na strunie, czego ja nigdy nie zapomnę, już chyba nigdy nie zapomnę, teraz mi trzeci palec na strunie zawsze będzie najlepiej kojarzył. I ja mówię, tak, masz rację, zgadza się, jak masz na imię? Steve. Jak długo grasz na skrzypcach? 4 miesiące. Ja już generalnie wcześniej na niego spojrzałem, bo to jest trochę tak, że wchodzisz do takiej sali i widzisz, obserwujesz, kto jest bardziej sprawny, kto jest mniej sprawny. I ten chłopiec należał do najsprawniejszych. On był mały, więc też zwrócił moją uwagę. Poza tym bardzo ładny.
Znaczy od razu cię przyciągnął.
Tak, przyciągnął moją uwagę. Ale oczywiście po tym, jak się odezwał i po tym, jak już wiedziałem, jak ma na imię i ile gra, jak długo gra, pomyślałem sobie, o, jest niezły jak na 4 miesiące, bo widzę, że on tutaj przebiera tymi palcami, tak sobie dobrze radzi. I skończyliśmy te zajęcia i po zajęciach spytano się mnie, czy był ktoś zdolny w tej grupie. Powiedziałem, że kilku dzieciaków było zdolnych, szczególnie ten chłopiec, Steve. Widzę, że ma duży potencjał. Od razu padło pytanie, czy chcę go uczyć. Ja sobie pomyślałem, no fajnie by było, tylko że ja za tydzień wyjeżdżam z Kenii, więc nie bardzo wiem, jak miałbym go uczyć. Oczywiście byłoby fajnie, ale ja tutaj nie zostaję. A oni mówią wtedy mi o tym, że oni generalnie pytają się ludzi, którzy przyjeżdżają, nauczycieli, którzy przyjeżdżają muzyków, czy byliby chętni uczyć online i czasami przyjeżdżać do Kenii, dawać lekcje normalnie, żeby zbudować jakiś kontakt. I ja powiedziałem natychmiast tak. Jak byłem nastolatkiem, to wiedziałem, że będę już skrzypkiem. To już było przesądzone, jak miałem te 15 lat czy 16 lat. Ale ja zawsze marzyłem, żeby pracować w Afryce na misji. To było jedno z moich marzeń. Chciałem być misjonarzem. Chociaż wiedziałem, że to się nigdy nie wydarzy. I nagle ta sytuacja, to wróciło do mnie jakiś flashback z przeszłości. I ja sobie pomyślałem, kurczę, to jest to, co ja...
Co wtedy już miałem.
Co mogłem już wtedy zrobić, tylko to jest lepsze, bo mogę teraz jakiegoś chłopca uczyć na skrzypcach. To jest nawet lepsze w gruncie rzeczy. Ja też dostałem takiego kopniaka pozytywnego od kogoś i dlatego też staram się to samo przekazywać teraz. I ja pracuję z nim jak ze sobą. Ja wymagam od niego perfekcji i on jest chyba właściwie jedynym moim uczniem, który spełnia te standardy i on nie ma z tym problemu. On nie ma z tym problemu. Powiedziałem, że jeśli chce grać, to musi być perfekcyjny, więc ja potrafię być dla niego dosyć ostry.
Ale teraz lada dzień jedziesz znowu do
tak,
Kenii, tak?
Lada dzień jadę znowu. Ja nawet się śmieję. Powodem tych wyjazdów jest Steve oczywiście, no bo on jest jakby najważniejszy. To, co właśnie chciałem powiedzieć. Bardzo często słyszę, że zmieniłem jego życie. Okej, ale mało kto się zastanawia, że on zmienił moje życie. Tak po prostu jest.
W takim razie myślę, że gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia.
Tak, a może nawet wcześniej. Jak wrócę z Kenii, to tak.
To się zamelduje.
To się zamelduje, tak.